Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste, z tej strony Aleksandra Zalewska, witam się z Wami z Indii. Przypominam, mieszkam w Bengalurze. Bengalur to jest Dolina Krzemowa Indii, która znajduje się w stanie Karnataka na południu. I dzisiaj kontynuujemy temat z wtorku. Dzisiaj mamy czwartek, a we wtorek zaczęliśmy bardzo ważny temat. Temat, który uważam, że jest wart poruszenia nie tylko wśród turystów, ale może zwłaszcza wśród agentów i organizatorów turystyki, tych, którzy już robią wyjazdy do Indii, tych, którzy planują robić wyjazdy do Indii. Tematem naszego dzisiejszego live'a, drugiej części, Indie, oczekiwania kontra rzeczywistość, czyli wyjazdy na wycieczki objazdowe z komercyjnymi, dużymi polskimi biurami, bo na tym się skupiamy. Oczywiście biur, które organizują wyjazdy do Indii, jest cała masa. Ja skupiam się tylko i wyłącznie na tych biurach, które mają największą sprzedaż tak naprawdę. Wspominałam już o tym ostatnio, że są trzy główne biura, które organizują te wyjazdy masowo, czyli masowo możemy powiedzieć około 50 grup na przykład rocznie w górę, i są biura mniejsze, różne, średnie, mniejszej wielkości, które mają kilka do kilkunastu grup rocznie. Ja skupiam się tylko i wyłącznie na tych dużych biurach, na ich ofercie, którą to dogłębnie przeanalizowałam w zeszłym tygodniu, i na podstawie zarówno oferty, jak i komentarzy klientów przygotowałam listę 23 punktów, które myślę, że są niezbędne dla każdego, kto myśli o wybraniu się do Indii albo o organizowaniu czegokolwiek do Indii. W poprzednim live'ie, który jest zapisany zaraz obok, zaraz przed tym, poruszyliśmy takie tematy jak kwestie pogody, jedzenia, standardu hoteli, kontrastów pilota wycieczek, który to temat jeszcze będzie się mimo wszystko przewijał, lokalnych przewodników, sklepów z pamiątkami i restauracji z rekomendacji, kilometrów odległości szeroko pojętych, autokaru. Tutaj punkt 10 to jest cytat: zdjęcia z folderu nie oddają rzeczywistości. I punkt 11, na którym skończyliśmy, to były ubrania. Ubrania, czyli te, które najczęściej są po prostu nieodpowiednie, bo nikt nie pamięta o tym, że Indie to kraj ogromny i mamy różne strefy klimatyczne, różną pogodę w różnym okresie. To nie jest tak, że wszędzie jest tropik. I dwa, że jeżeli wybieramy się na wycieczkę objazdową, a nie na leżakowanie na goła przez tydzień, to będziemy potrzebowali zdecydowanie czegoś więcej niż top na ramionczkach i shorty, ponieważ do większości obiektów nas po prostu nie wpuszczą. Przy okazji tego ubrania warto też wspomnieć, że w Indiach, czy będziemy wchodzić do meczetu, czy będziemy wchodzić do świątyni hinduskiej, czy do świątyni buddyjskiej, należy ściągnąć buty, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że można zrobić inaczej. Tak jest w Indiach, tak jest w większości krajów azjatyckich, więc pamiętajcie o tym, nawet jeżeli przykład kościoła w Tajlandii, w Chantaburi, chodzicie do kościoła, nadal jest to świątynia w Azji i buty należy ściągnąć. No chyba że ktoś powie inaczej, to wtedy śmiało możecie zachować, ale jeżeli przychodzicie gdzieś i z zasady widać, że stoją buty na zewnątrz, to wasze też się tam powinny znaleźć. Więc dzisiaj jedziemy z tym koksem, mam nadzieję, że uda mi się tak w półtorej godziny zamknąć z tymi kolejnymi punktami. Postaram się nie rozgadywać jakoś bardzo. Kto tutaj jest ze mną dłużej, kto słucha, ogląda na YouTubie, czy też Spotify'u, gdzieś na jakichś podcastach, ten wie, że u mnie zawsze punkt do rzeczy i mięsiście. Także punkt 12. Punkt 12 to są przeloty wewnętrzne. Przeloty wewnętrzne, które jak wiele klientów zrzuca biurom podróży, traci się na nie czas, bardzo dużo czasu. Tak, nie zgadzam się oczywiście z opinią klientów, że to można jakoś dobrze zaplanować, Ale jeżeli wrócimy do punktu 8 pod tytułem odległości, to jak przeanalizujecie sobie mapę Indii i zobaczycie, jakie tutaj są odległości, to korzystanie z przelotów wewnętrznych jest zwyczajnie najbardziej komfortową opcją przemieszczania się. Jest to opcja, z której oczywiście korzystają wszyscy i międzynarodowi turyści, narodowi turyści, ludzie, którzy, nie wiem, odwiedzają swoje rodziny, podróżują biznesowo. No nikt nie ma ochoty tracić 2 dni w pociągu albo nie wiadomo jak długich godzin w jakimś autokarze, dlatego po prostu korzystanie z lotów jest najlepsze. Te lotniska wyrastają w Indiach jak grzyby po deszczu, więc ta oferta się tak naprawdę tych przelotów rozrasta. Jeszcze jakiś czas temu nie dało się dolecieć gdzieś, a dziś już tam lotnisko jest, więc warto sprawdzać. Oczywiście nie zawsze są to loty bezpośrednie, bo tak naprawdę loty bezpośrednie będziemy mieć najczęściej z Delhi, z Mumbai i z Bengaluru, czyli z tych 3 dużych miast. Ewentualnie Hyderabad ma też duży punkt przerzutowy i z takich miejsc, które kojarzę jako przesiadkowe, to jest chyba głównie tyle. Więc trzeba pamiętać o tym, że czasami na przykład, jeżeli mamy przelot z Jaipuru, czyli stolicy Rajasthanu, do Goa, to tak w 90% tam są jakieś bezpośrednie loty, ale w 90% będziemy musieli przelecieć przez jakieś miejsce. A, Chennai, tak, prawda, zgadza się, Chennai. Chennai również. Będziemy musieli przelecieć przez jakieś miejsce. Tych lotów bezpośrednich czasami jest mało, więc warto patrzeć na to, jaka to jest oferta, kiedy, gdzie. Więc nie wiem, czy pamiętacie, kiedy był ten wcześniejszy live o tym, o czym pamiętać, wybierając się w podróż do Indii i Azji ogólnie. Wspominałam o tym, że są linie lotnicze, którym można i warto zaufać i takie, którym zdecydowanie ufać nie warto. I do tej listy linii, którym zdecydowanie ufać nie warto, podałam Wam Go Air. I jak wróżka przewidziałam, że to się źle skończy, więc w chwili obecnej Go Air już nie ma. Go Air miesiąc albo 2-3 temu, nie wiem, bo mi szybko mija czas, splajtowało. Więc Go Air już po prostu totalnie wypadło z oferty. Nadal w ofercie mamy SpiceJeta i nadal radzę go unikać, dlatego że SpiceJet potrafi na dzień przed naszym przelotem odwołać taki lot. Natomiast pojawiła się w ofercie Akasa Air, która, z tego co wiem, ja jeszcze nie leciałam z nimi, jest całkiem okej. Okay. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Aczkolwiek pamiętam jedną rzecz. Jak leciałam raz z inną linią lotniczą gdzieś do Mumbai'u bodajże i przez przypadek stanęłam w tej złej kolejce, bo były nieopisane punkty, położyłam walizkę, to pierwsze co mi pani powiedziała, pani walizka jest za ciężka, limit jest 12 kilo, więc wydaje mi się, że większość linii, czyli jeżeli mam coś polecać, to będzie to Indigo, które ma 15 kilo na przelotach wewnętrznych, ewentualnie Air India, ewentualnie Vistara. Nie polecam też AirAsia indyjskiej, natomiast Akasa ma chyba mniejszy bagaż. Moim zdaniem sprawdzajcie to. Te bagaże są zawsze jakieś, ale jeżeli przylecicie sobie, wiecie, z Polski przez Katar, SpiceJet w dniu wylotu mówi, że sorry, not sorry, odwołany. Tak, no to się też zgadza. AirAsia też potrafi, ja pamiętam jak leciałam z Pune do Bengaluru, to bodajże od rana dostawałam ciągle sprzeczne informacje o tym, czy mój lot będzie, nie będzie, został 10 razy przełożony na inny i w końcu tak naprawdę odwołany i ja musiałam zapłacić 2 razy tyle za bilet, żeby polecieć z Indigo, a potem szarpać się z AirAsią o zwrot pieniędzy. Także korzystajcie po prostu z linii sprawdzonych, czyli Indigo, Vistara i Air India, ewentualnie Akasa, powinno być ok, bo nie słyszałam na razie żadnych skarg na Akasę. Te przeloty, oczywiście trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Loty są bardzo intensywne w ciągu całego dnia. Najtańsze loty są wcześnie rano i późno w nocy. W ciągu dnia cena przeważnie jest wyższa, więc tak naprawdę nigdy w interesie biura, które przypominam, wszystko o czym tu mówimy, sprowadza się do tego, że biuro z Polski daje zlecenie jakiemuś lokalnemu kontrahentowi, czyli biuru w Indiach, które ma w sumie przykładowej $500 zmieścić wszystko na waszą wycieczkę, która trwa 500 jenar za kilogram nadbagażu w Indigo i chyba Akasa też, dzięki Alina. Więc w tych $500 na przykład musi się zmieścić wszystko z przewodnikiem, pilotem, hotelami, przejazdami, przelotami, całą resztą. Także wiecie, ten budżet się musi jakoś zamknąć, a czasami grupa się potwierdza na ostatnią chwilę. Wiadomo, że na ostatnią chwilę, kto lata, ten wie, bilety zawsze będą droższe, więc tym sposobem, no cóż, może się okazać, że macie lot na przykład o 6 rano, albo że macie go o 22. Jak go macie w ciągu dnia, to w zasadzie trzeba by się było cieszyć, bo jeżeli wasz hotel jest gdzieś daleko od lotniska, a przeważnie, żeby dojechać na lotnisko w takim miejscu jak Delhi, Mumbai, Bangalore, jak staniecie w korkach, to nawet jak to się wydaje blisko, to potrzebujecie 2 godzin, żeby dojechać. Na taki lot trzeba być 2 godziny wcześniej, więc tu jest 4 godziny. No i sam lot może trwać godzinę, ale już same te procedury, to wszystko też zajmuje czas, więc to trzeba robić, to warto robić, w sensie przeloty wewnętrzne, bo nie ma możliwości, żeby na przykład połączyć północ i południe. Oczywiście tak, są przejazdy pociągami i to jest też jedna z rzeczy, na które ludzie bardzo się skarżyli, bo niektórzy uważają, że to jest fajna atrakcja przejechać się takim nocnym pociągiem. Pewnie tak, ale pewnie znowu zależy od tego, kto i jaki bilet wam zarezerwował, dlatego że różnorodność pociągów, które są na tych trasach, nie mówiąc o tym, że jeżeli biuro kupuje i tam ma być ten pociąg, to też nie jest tak, że wszystkie pociągi jeżdżą codziennie. Może się okazać, że takiego pociągu nie ma, albo dobrej klasy pociągu nie ma, albo nie ma już biletów w dobrej klasie pociągu, albo jeżeli jest to takie duże biuro i ono ma budżet na minimum 20 osób, czyli grupa może być 40 osób, to nie będzie zwyczajnie miejsca w pierwszej klasie czy jakiejś lepszej klasie dla 40 osób. No więc żadne biuro nie zdecyduje się na to, że teraz część wrzuci do lepszej, a część do gorszej, więc po prostu wszyscy trafiają do gorszej. Opinie są podzielone na temat tego, czy to jest bardzo złe, czy to jest lepsze, czy gorsze. Naprawdę, bardzo dużo zależy od pociągu, na jaki traficie, od towarzystwa, na jakie traficie, i zarówno w swojej polskiej grupie, i zarówno towarzystwa, które będzie jechało z wami. Tam też życie to przygoda. Więc przejazd pociągiem na pewno jest atrakcyjny czasami, ale no właśnie, trzeba zwrócić uwagę na to, jaki to jest pociąg, ile godzin ten pociąg jedzie, więc jeżeli macie taki przejazd pociągiem w programie, to warto byłoby dopytać, co to jest za przejazd, jaki pociąg, jakiej klasy, czy tam jest na przykład kuszetka, czy to są fotele siedzące, czy to jest może taka klasa, która zapewnia siedzenia, czy nie zapewnia, czy będziecie się cisnąć z lokalsami, czy macie przestrzeń dla siebie i tak dalej. Bo to różnorodność tego jest ogromna. Idziemy dalej. W jednym komentarzu znalazłam taki zarzut pana, który przede wszystkim powiedział o kawie, że kawy pić nie można, bo nie wiadomo, z jakiej wody ta kawa jest zrobiona. No więc lemoniady na ulicy pić bym nie piła. Panipuri, czyli tych przekąsek z wodą taką surową, bym nie jadła. Ale kawa, no szczerze powiedziawszy, czy herbata, no to jest woda przygotowana. No jakby, tu znowu chyba wrócimy do punktu, kiedy była mowa o jedzeniu. Że ktoś się boi jeść na ulicy, bo nie wiadomo, jakiego to jest pokroju jedzenie, jakiego standardu, czy się nie zatrujemy. Przypominam, w Indiach są służby sanitarne, normy sanitarne, inne takie rzeczy, więc naprawdę piłam już, częściej się pije tutaj herbatę mimo wszystko, oczywiście, że z mlekiem, ktoś pisze, ale z mlekiem, oczywiście, że z mlekiem, więc z mlekiem i herbata i kawa z mlekiem i z cukrem, żeby było jasne, i z cukrem, ale ja bym się raczej nie bała jej pić, dlatego że sami zobaczycie, że jeżeli idzie taki pan przenośny sprzedawca ze swoim termosem, to po prostu ludzie od niego kupują i ja wiem, że ich żołądek jest inny niż nas, ale to jest woda już przegotowana, więc szansa, że Wam zaszkodzi, jest raczej niewielka. Mówię, prędzej zaszkodzą Wam surowe owoce, surowe warzywa, ale kawa nie. Kolejny zarzut na temat kawy był taki, że kawa jest zwyczajnie niedobra w Indiach. Mogę się z tym zgodzić i nie zgodzić, dlatego że w Indiach jest ogromny wybór kawy. Tak naprawdę możecie pójść sobie zwyczajnie do Starbucksa i dostaniecie taką samą kawę jak wszędzie na świecie. Oczywiście przepłacicie, wiadomo, przepłacicie, bo w Starbucksie za jakiś tam kubek, nie wiem, czegoś, zapłacicie z 250-300 rupii. Kiedy kawę w jakimś innym, lokalnym punkcie możecie dostać na przykład za 80 rupii. Oczywiście to jest wszystko kwestia naszych przyzwyczajeń, naszych kubków smakowych, ale uważam, że naprawdę warto próbować lokalnych rzeczy, bo się możecie zaskoczyć. To mniej więcej tak jak właśnie z herbatą. Jak ja mówię mojej grupie, że słuchajcie, spróbujcie tej herbaty masala, oni mówią, ble, herbata z mlekiem. Ja mówię, no ale zobaczycie, że jeszcze będziecie ją pić. I naprawdę jak jeden mąż, no chyba, że ktoś ma nietolerancję na mleko, to okej. Ale później każdy postój to jest zawsze herbata masala. Jakby nawet jak się nie lubi herbaty z mlekiem, czyli polskiej bawarki, to herbata z mlekiem w Indiach to jest kompletnie inny temat. I tak samo, jak popatrzycie na kawę w Indiach, ona też jest totalnie inaczej parzona. Więc sama tradycja picia kawy w ogóle pochodzi z południa Indii, bo pierwsze tradycyjne, legendarne 5 lub 7 ziarenek, które Baba Budan ukradł i przywiózł do Indii, zostały zasadzone w Karnatace, w Chikmagalur. Tutaj zostały rozsadzone, tutaj się tą kawę piło, więc na południu była już tradycja picia kawy, kiedy północ piła herbatę. Później to się oczywiście zaczęło zmieniać, trendy się zmieniają, więc wchodzą Starbucksy, wchodzą też lokalne kawiarnie, więc taką jedną z głównych dużych sieci kawiarni, które spotkacie w Indiach, jest Cafe Coffee Day, którego na przykład ja nie jestem w stanie pić. Dla mnie to jest tak obleśne, że masakra. Czy to czarna kawa, zwłaszcza jak ktoś pije czarną kawę, to dla mnie ona na przykład jest nie do wypicia. Te z mlekiem też są trochę jakieś dziwne, więc co kto lubi. Później pojawiły się kolejne jakieś punkty. Oczywiście rozwinęły się na przykład najpierw kawiarnie, czyli na przykład mamy Chai Point, co już oznacza, że to jest herbaciarnia, ale Chai Point poszerzył swoją ofertę w pewnym momencie o kawę, więc teraz w niektórych, na niektórych stoiskach Chai Pointu kupicie tak samo kawę. Kumin, czyli coś, co wcześniej się nazywało Tata Cha, czyli tej dużej korporacji Tata, i teraz jest kuminem, też w niektórych miejscach już sprzedaje kawę, więc ta kawa jest coraz bardziej popularna wszędzie, bo jest po prostu modna, więc ludzie tą kawę piją i na południu zwłaszcza tą kawę parzy się w takich, do czego by to porównać, trochę do ekspresu przelewowego, dlatego że jest przeważnie taki zrobiony z dwóch części albo trochę jak te włoskie zaparzarki, tylko że we Włoszech, wiecie, tam się wsypuje, wlewa wody na dole, stawia się na gaz i potem sobie przechodzi i się zbiera ta kawa u góry. A tutaj jest trochę tak, że na dole macie pojemnik, tam dajecie kawę, zalewacie wodą i to sobie tam przelewa się przez to. Miałam coś takiego raz. Problem z tym polegał na tym, że to nie ma żadnej rączki. Więc jak wlejecie tam gorącą wodę, to potem rozdzielenie tego, żeby wylać tą kawę, było dla mnie mocno problematyczne, więc stwierdziłam, że to nie jest warte moich poparzonych rąk. Ale przygotowuje się w tym tą czarną kawę, natomiast osobno gotuje się mleko. I to mleko się gotuje tak też, żeby ono nam się spieniło. I jakbyście popatrzyli, ja kiedyś wrzucałam taki filmik zresztą z jednej tutaj takiej śniadaniowni, o tak by to można było nazwać, gdzie pan właśnie robił tą kawę i taką lał z wysoka i potem tutaj dolewał to mleko, a jeszcze potem robił piankę i tą piankę tak tam na górę. No pięknie, no po prostu. I słuchajcie, filiżanka taka szklaneczka tej kawy kosztuje 10 rupii, A smak tej kawy jest naprawdę 100 razy lepszy niż ze Starbucksa. Bo ze Starbucksa to sobie możecie wypić wszędzie na świecie. A takiej kawy, jak tutaj dostaniecie od pana mistrza przelewania, zwłaszcza na południu, nie dostaniecie nigdzie. Więc po prostu warto tego spróbować. Kolejny punkt, 14, to jest woda. Ostatnio też o tym dziewczyny tam wspominały, zwłaszcza meksykańskie. Niestety nic nie słychać, co mówisz. Nie słychać mnie? Dajcie znać, czy słychać. Bo wydaje mi się, że chyba mnie słychać, skoro są komentarze do tego, co mówię. Czy mnie słychać? Bo widać, to mnie pewnie widać. O, słychać. No to dobrze, że słychać. To może trzeba pogłośnić telefon, albo podłączyć słuchawki, albo jeszcze coś innego. O, no to jak słyszycie, to dobrze. Więc woda. Tak, jest nawet taka mapka, gdzie pijemy, gdzie nie pijemy wody z kranu. Nie, nie pijemy w Indiach wody z kranu. Mamy w Indiach albo filtry, albo takie dodatkowe kraniki, więc albo filtr jest na ścianie montowany i podłączony jest do niego wąż i tam się woda filtruje i się nalewa do butelek, albo ewentualnie takie filtry, jak też są w Polsce, które się montuje pod zlewem i wtedy macie oprócz kranu głównego mały kranik. Więc jeżeli jesteście w jakiejś indyjskiej restauracji, to najczęściej przyjdzie do Was kelner, jak siadacie, gdziekolwiek, czy to jest mała, duża, jakaś bogata, niebogata i zapyta Was, czy chcecie bottle water. No więc możecie sobie wziąć bottle water. Ja bym Wam radziła nawet, żebyście sobie wzięli bottle water, jeżeli jesteście pierwszy raz w Indiach. I to będzie butelka, która powinna być oryginalnie zamknięta. Więc sprawdzamy, czy ona jest oryginalnie zamknięta. Natomiast nie bałabym się raczej w lepszej restauracji wziąć czegoś, co się nazywa house water. House water to jest po prostu właśnie woda z tego filtra. Więc za bottle water płacicie. Jaką cenę, to zależy od restauracji, natomiast za house water się nigdy nie płaci. Więc tak naprawdę dostajecie szklanki, dostajecie albo wodę w szklance, albo dzbanek na stronie. Możecie też poprosić o hot water, więc pan Wam po prostu przyniesie wtedy po szklance takiej przygotowanej, gorącej wody. Nie piłabym wody z kranu, to na pewno. Nie myłabym zębów wodą z kranu, znaczy ja to już robię, no ale jakby ja tutaj żyję i mam inną florę bakteryjną, ale jak przyjeżdżacie sobie na taką wycieczkę do Indii, to nie myjcie wodą z tego, tylko najczęściej pamiętajcie, że w Azji ogólnie i w Indiach także, w hotelach od 3 gwiazdek będzie w pokoju umieszczona butelka jakaś z wodą mineralną albo 2 butelki, mniejsze lub większe, które są w cenie pokoju. I wtedy tą wodę używacie sobie do mycia zębów. Jeżeli nie ma takiej wody, bardzo często są czajniki w pokojach, więc po prostu przygotujcie sobie wodę. Jak tego nie ma, to idźcie do sklepu i zapłaćcie te 20 rupii, to są żadne pieniądze, i kupcie sobie tą wodę i myjcie tą wodą zęby. Taka moja rada tu. Także nie pijemy jakiejś bliżej nieokreślonej, kupujemy zawsze zamknięte, gotowe butelki. Natomiast plus jest taki, że na lotniskach w Indiach mamy wszędzie te źródełka, więc tak naprawdę można sobie, jak się ma swoją butelkę, zwyczajnie sobie nalać. I też przypominam, kto nie słyszał, nie wie, zapomniał z wcześniejszego live'a o Azji, że wodę na lotnisku w Indiach przeniesiecie bez problemu. Czyli jeżeli macie na przykład butelkę wody swoją w plecaku, czy to jest Wasza metalowa butelka, czy to jest jakaś oryginalna ze sklepu zapakowana, czy jakakolwiek inna, to normalnie jak przechodzicie, to security wszędzie na lotniskach Wam wywalają wodę, w Indiach to przejdzie, więc z tym nie ma akurat problemu. Nie wiem, jak jest w przypadku jakiejś Coca-Coli i różnych innych mieszanek, ale woda przechodzi, więc jakby tu się uznaje, że to jest takie minimum, które powinniście dostać. Natomiast też nie trzeba się martwić, dlatego że jeżeli jesteśmy na przelotach wewnętrznych na lotnisku, to też każda linia lotnicza Wam musi dać wodę do picia, więc możecie taką wodę wtedy pić. No to jak jesteśmy przy napojach, to punkt 15, czyli alkohol. Z mojego doświadczenia wieloletniego w branży turystycznej wynika, iż Polak na wakacjach musi się napić. Dodatkowo, no prawda jest taka, że coś w tym jest, że jednak jak się tam walnie kielonka wódki albo czegoś powyżej 40%, to łatwiej się to wszystko trawi i nawet jak zjedliście coś, co macie wątpliwości, czy to było świeże, czy wam zaszkodzi, czy coś, to tam sobie ta wódka czy coś innego z tym poradzi. Więc tak, w 99,9% moich grup wiem, że każdy ma swoją flaszkę z Polski. I teraz tak, w Indiach alkohol jest drogi. W Indiach alkohol ma 200, nawet 300% narzutu podatku na cenie tej, która jest standardowa. Wino, które kupilibyście w Polsce w Biedrze za 2 dyszki, będzie w Indiach kosztowało 8 dyszek. Jeżeli macie potrzebę przywiezienia sobie czegoś mocniejszego, bo chcecie się oczyszczać w trakcie wyjazdu, to macie możliwość wwiezienia 2 litrów na osobę. Czyli wywozicie to sobie w walizce z domu albo kupujecie to sobie na strefie wolnocłowej i przewozicie nie więcej niż to. Możecie jeszcze czasami kupić, tak jak na przykład przylatuje się na te duże lotniska, czyli Delhi, Bangalore, Mumbai. Jak już odbierzecie bagaż i zanim jeszcze wyjdziecie przez to cło, brak cła, przeważnie jeszcze tam jest sklep wolnocłowy. Więc jeżeli by się okazało, Puducherry ma taniej, jeśli tak bardzo suszy. No tak, Puducherry jest jakby strefą niezależną, więc tak, wiem, że w Gurgaon też są jakieś sklepy, które mają taniej, w różnych miejscach oczywiście, tylko ja czasami mam wątpliwość co do jakości i pochodzenia tego alkoholu, nie wiem. Tak czy inaczej, tak, no są takie miejsca, które mają, a są takie miejsca, które w ogóle nie mają, bo jak będziecie w Gujaracie, to w zasadzie nie dostaniecie nigdzie. Jak będziecie w Tamil Nadu, w Rameshwarze, to też nie dostaniecie w ogóle alkoholu, więc trzeba o tym pamiętać, że są miejsca, gdzie tego alkoholu po prostu się nie sprzedaje. Są miejsca, gdzie ten alkohol sprzedaje się w takich dziurach w ścianie, dosłownie za kratami siedzi pan, wszystko jest w kartonach i tylko mówicie, panie, butelkę wódki. A są po prostu butiki całe takie wielkie, ogromne, piękne, z wszelkimi możliwymi wysoko- i niskoprocentowymi alkoholami, winami z całego świata, gdzie mamy ceny tak zwane MRP, czyli cena, która jest nadrukowana na etykiecie. To o tym też zawsze przypominam. Może trochę nie w temacie, bo nie o tym mówimy, ale jeżeli jesteście w Indiach, wszystkie ceny wszystkich produktów są nadrukowane na tych produktach. Więc jeżeli bierzecie produkt z półki, to sprawdzacie, na przykład tutaj mam notesik. Na tym notesiku akurat nie ma, bo to nie jest oryginalna naklejka, ale jak on był ofoliowany i tutaj miał naklejkę, to było napisane MRP 200 INR. To znaczy, że ten notes kosztuje 200 rupii ze wszystkimi podatkami, marketingiem i wszystkim i nikt nie ma możliwości i prawnie sprzedać mi tego notesiku za więcej niż 200 rupii, moi drodzy. Więc jeżeli idziecie do sklepu alkoholowego jakiegoś albo jakiejś dziury w ścianie, albo ktoś wam gdzieś coś próbuje sprzedać na lewo i jest to produkt, który jest pakowany fabrycznie i ma MRP, to sprawdzacie, jakie ono jest i płacicie tyle, ile jest nadrukowane, nigdy więcej. Mniej, tak, bo są promocje, nigdy więcej. Więc z tym alkoholem, żebyście nie wzięli za dużo, żebyście nie mieli potem problemu z celnikami, dlatego że większość walizek, która przylatuje do Indii, przechodzi przez skaner. I teraz, jeżeli tam będzie za dużo alkoholu, za dużo papierosów, za dużo, nie wiem, czegoś dziwnego, co zwróci uwagę celników, to zwyczajnie jak walizka wyjedzie, będzie oznakowana kredą albo będzie tam jakaś nalepka, jak będziecie wychodzili sobie przez nic do oclenia, to was zatrzymają, ściągną i będziecie się musieli tłumaczyć. Więc tego nie polecam. Albo ewentualnie zapłacić cło, albo wam to zabiorą. Także na miejscu da się kupić alkohol. Różne są alkohole. Ja się teraz nie wdaję w ten temat, bo to by nam zeszła kolejna godzina. Odsyłam was Instagram Aleksandra _Zalewska _Indie. relacje wyróżnione, czyli te takie kółeczka, przesuwacie do relacji alkohol i M i tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat alkoholu w Indiach. Ależ po co ze sobą brać alkohol? Indie są jak piękna używka i z kolorów i smaków kręci się w głowie. Prawda. Ale tak bardziej w kwestii, żeby się oczyszczać. Na przykład jak ktoś, ja wiem, niektórzy biorą probiotyki. Dobra, nie wchodzimy, to jest grząski grunt, słuchajcie. Dobra, skupiamy się na naszym temacie, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość w trakcie wyjazdów z dużymi biurami. Więc kolejny punkt, bardzo trudny punkt, bardzo trudny. Napiwki. Napiwki to jest coś, czego Polacy nie lubią robić. Napiwki to jest coś, czego powoli się uczymy jako naród. I oczywiście jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że idąc do restauracji my dajemy napiwek, ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że innym za ich usługi też trzeba dawać napiwki. W Azji, w Indiach dawanie napiwków jest w zasadzie częścią kultury i częścią pensji danej osoby, tak? Czyli powiedzmy, wiele biur, tych dużych, już się nauczyło na błędach wieloletnich i zostało to wprowadzone po kolei na większości kierunków, że Polacy napiwków nie dają. Że okazuje się, że potem kierowca po 2 tygodniach jeżdżenia z taką grupą dostaje na przykład 1 euro od pary, 2 dolary od osoby, albo najczęściej, jak już Polacy wyjeżdżają i już wydali wszystkie pieniądze, im zostały jakieś monety, to wrzucą do kierowcy, niech się cieszy. No więc, moi drodzy, nie tak to działa. Jakby zasada odgórna, którą ja też się kieruję na każdym moim wyjeździe, jest taka, że kierowca ma policzone 1 dolar od osoby za dzień. 1 dolar od osoby za dzień jest obowiązkowe dla kierowcy. Za dzień, czyli od momentu, kiedy on Was odbierze z lotniska, do momentu, kiedy Was odwiezie na to lotnisko, czy też skończy swoją część objazdu, bo potem się może okazać, że lecicie w inną część Indii, tam będzie inny kierowca. Za tą swoją część, każdy dzień, gdzie on był i jeździł z Wami, musicie liczyć dolara za osobę za dzień. I to Was bardzo proszę, nawet jeżeli jesteście prywatnie, nie wiem, z jakimś innym biurem, które nie ma wliczonych tych napiwków, albo sami podróżujecie, to pamiętajcie, że kierowcu zawsze się należy 1 dolar za osobę za dzień. Minimum. Bo ja nie mówię o tym, że chcecie dać więcej. Dawajcie. Minimum. Na objazdówkach. I teraz, co z resztą pieniędzy? Ponieważ na dobrą sprawę, jak popatrzeć teraz na ofertę większości biur, to na stronie jest często napisane, że napiwki zbiera na miejscu pilot i te napiwki, Olu, czy w hotelu, czy w restauracji 1 dolar też jest ok, za skromny posiłek nie ucztę. Więc tutaj z tymi napiwkami sytuacja wygląda następująco, że w większości restauracji, ale tutaj też należy sprawdzać rachunek, service charges, czy tam tax and service charges są już doliczone do Waszego rachunku. Czyli jeżeli na przykład macie rachunek, czasami to jest w cenie posiłku uwzględnione, czyli na przykład jest napisane 500 rupees i na dole includes tax and service charges. Czyli oni wiedzą, że na przykład ten posiłek kosztuje 400, przykładowo, a 40 to jest to, co już jest jakby dla nich napiwkiem, albo 480, bo 40 dla nich jest napiwku, a 40 jest na przykład podatku, który oni płacą. Ale to warto sprawdzić, dlatego że w niektórych restauracjach tego nie ma i najczęściej wtedy jest taka gwiazdka i na dole jest napisano not inclusive of tax and service charges i tutaj już może być 5, 8, 10, 15, 20%. Tak naprawdę są niby zasady, ale każda restauracja robi to po swojemu. Można dać 10 dolarów z góry kierowcy? Nie, nie dajemy nigdy z góry napiwków. Pamiętajcie, nigdzie na świecie nie dawajcie z góry napiwku, dlatego że jak ktoś dostanie z góry napiwek, to potem bywa różnie. Także działa to w ten sposób, że jeżeli jesteście na komercyjnej, dużej wycieczce objazdowej, tak? Albo nawet najmniejszej, to kierowca, to pilot zbiera te pieniądze i teraz tak naprawdę, żebyście wy nie musieli się zastanawiać, a teraz tu dolara, teraz tam dwa, a teraz cokolwiek innego. Na wycieczce objazdowej pilot jest za to odpowiedzialny, dlatego wy dostajecie informację pod tytułem 5 dolarów za osobę za dzień. Dlaczego to jest tricky? To jest tricky dlatego, no i jeżeli na przykład jesteście w hotelu, przepraszam, bo jeszcze się tutaj do Ani komentarza odniosę, i przyjeżdżacie do hotelu, macie jedną walizkę, sami sobie z nią jedziecie na górę, no to nie dajecie nic bellboyowi. Ale jeżeli na przykład jest bellboy i on wam bierze walizkę albo kilka toreb na górę, to tak, dajemy mu dolara wtedy za to, znaczy dolara, no w przeliczeniu. Tak naprawdę zależy jeszcze od tego, jak duży to jest hotel, na który to jest piętro, czy jest tam winda, czy jej nie ma. Ja zawsze staram się dopasować wielkość tego napiwku do wkładu tego bellboya. Dlatego, że jeżeli wiecie, to jest duży hotel, gdzie on po prostu weźmie tą walizkę, wjedzie do windy, wjedzie na moje piętro i wyjdzie do pokoju, no to wiadomo, że nie namęczy się tak, jak czasami są takie resorty, gdzie, nie wiem, są schody, mostki, jakieś przejścia i on musi to tachać, bo jeszcze to nie ma kółek, no to wtedy trzeba mu dać trochę więcej. Tutaj jakieś komentarze jeszcze lecą. Także tak, więc z zasady w restauracjach są doliczone napiwki, bellboyom dajemy napiwki. Natomiast będąc na wycieczce takiej zorganizowanej, na wycieczce objazdowej w Indiach, bo o nich dzisiaj i we wtorek rozmawialiśmy, zasada jest taka, że biuro wam mogło nie podać. Jeżeli biuro nie podało, nie powiedziało, że zbiera, no to okej. Okay. Wtedy prawdopodobnie biuro ma już wliczone te napiwki i pilot je dostaje z biura, bo wy już jakby za nie zapłaciliście wcześniej. Ewentualnie pilot wam powie na miejscu, słuchajcie, nie ma budżetu na napiwki, ale zasady są takie, 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 więc jak będziemy tu, to pamiętajcie, żeby dać tyle. I teraz, znowu, wracam do tego samego. Duże biuro. Na stronie macie cenę wycieczki, ok? Jak macie cenę wycieczki, to mówię o wszystkich tych trzech biurach, których ofertę analizowałam. Jest cena wycieczki, która wynosi na przykład 7999 zł, ok? Super cena. I teraz, jak zjedziecie sobie na dół, to tam jest zawsze taka albo zakładka, albo gwiazdeczka, albo trzeba otworzyć zakładeczkę, albo ewentualnie wejść do ogólnych warunków uczestnictwa. I nagle się okazuje, i to jest u wszystkich jak jeden mąż, że 7999 zł to nie jest cena ostateczna. Więc nie dajcie się zaskoczyć. Ja o tym mam też w 22 punkcie, ale już skoro o tym mówimy. Więc pamiętajcie, bo ja już nieraz miałam na objeździe klientów, którzy nie wiedzieli o tym, że na miejscu jeszcze mają dać 300 dolarów od osoby za wstępy, przewodników, nie wiem, bo to motywacja, tam umotywowanie tego przez biura jest bardzo różne. Ale jest jakaś tam kwota, załóżmy między 100 a 500 dolarów na przewodników, bilety wstępu, przeloty wewnętrzne, bla, bla, bla. I oprócz tego macie 5 dolarów za osobę, za dzień napiwki. I teraz, jak my liczymy te napiwki? To bardzo zależy od programu. Więc przykładowo, jeżeli to jest taki program mocno lightowy, to w takim programie lightowym, jeżeli tak wiecie, jedziemy sobie, wyjeżdżamy sobie z hotelu, no to ja daję bellboyom jako pilot, potem wiem, że daję w tym dniu kierowcy, mamy lokalnego przewodnika, więc musi dostać przewodnik i wieczorem dostaje kolejny bellboy, następnego dnia to samo i to samo i to samo, no to jakby powiedzmy, że w tym budżecie się mieścimy. Ale może być tak, że na przykład mamy jeepy gdzieś w Parku Narodowym albo gdzieś jeepy na przykład, bo się wjeżdża na Fort Hammer. My też im musimy dać napiwek. Więc oprócz tego, że damy bellboyo, że damy kierowcy, że damy przewodnikowi lokalnego, to jeszcze musimy dać tym panom, którzy nas wiozą w jeepach. Albo jest jakaś łódka i na tej łódce też trzeba dać temu panu. Albo właśnie mamy jakiś wspólny posiłek w restauracji. I na przykład tam nie jest to wliczone, bo to jest niby w hotelu, ale też jesteśmy 3 dni w tym hotelu, więc mamy tych samych kelnerów, więc im też trzeba dać coś i tak dalej, i tak dalej. Więc te 5 dolarów nigdy nie jest takim równymi 5 dolarów. Dlatego i tutaj był taki, to nie jeden komentarz, nie jeden. I to jest nie tylko w Indiach. Najczęściej klienci tych komercyjnych dużych biur frustrują się, że pilot nie rozliczył się z nimi z napiwków. Czyli pani pilotka dnia pierwszego po przylocie zebrała po 5 dolarów za osobę za dzień. Ale pani pilotka powiedziała grupie, że to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj zaczynamy w Delhi, a kończymy za tydzień w Delhi, to jest za te 7 dni, tylko to jest od pierwszego dnia, czyli od Warszawy do Warszawy, więc my nie płacimy 5 dolarów za 7 dni objazdówki, tylko płacimy na przykład 5 dolarów za te 9 dni objazdówki. No i teraz ja rozumiem takiego klienta, który się frustruje. Powiem tak, ja już się nauczyłam jako pilot, że staram się po prostu z grupą zwyczajnie rozliczyć. Czyli na koniec mówię, słuchajcie, jeżeli chcecie, to pisemnie, jeżeli nie, to nie pisemnie. Taka kwota, taka kwota, taka, taka. Najczęściej jak wręczam napiwki, to staram się też, żeby grupa to widziała, żeby nie było potem wątpliwości, kto co, ile i za co dostał. Więc zgodnie z zasadą, że dolar jest dla kierowcy i teraz przewodnicy, w zależności od tego jeszcze, jak oni wykonują swoją pracę, ale powiedzmy, że taka minimalna stawka dla przewodnika to jest 2 dolary za osobę za dzień. Nawet jeżeli on w tym dniu jest z nami przez 4 godziny, a nie przez 8, bo dniówka to jest 8 godzin, to nadal dajemy mu, inaczej, to nadal daję mu, ja, 2 dolary za osobę za dzień. Niestety wiem i z komentarzy klientów, i z pracy z przewodnikami lokalnymi, że nie wszyscy piloci tak robią. Czyli może się okazać, że pani Zosia zebrała od takiej grupy po 5 dolarów za osobę za dzień, po czym w tych oto Indiach, zamiast dać kierowcy, załóżmy na koniec te 50 dolarów, bo taka suma się zebrała z tej grupy, dała kierowcy 1000 rubli. A przewodnik miał dostać 2 dolary za osobę za dzień, a dostał 200 rubli. A ktoś tam miał za coś dostać, a w ogóle nie dostał, a bellboy to dostał jakieś 50 rubli na odwalsie. Wiecie, naprawdę to jest bardzo mały świat. Może nas jest bardzo dużo w tej turystyce, ale to jest naprawdę mały świat i tu się wszyscy znają. A jeszcze, jak to są objazdówki, które mają najczęściej tych samych przewodników, te same hotele, tych samych kierowców, to te informacje krążą. Dlatego moja też taka przestroga może trochę dla pilotów, chociaż mam wrażenie, że biura niestety nie zwracają na to uwagi, żeby troszkę bardziej, ja wiem, że my się wszyscy staramy tutaj zarobić pieniądze i że czasami biura nie płacą odpowiednich stawek za to, co nam się tak naprawdę należy, bo tak samo nasze koszty życia i nasze koszty utrzymania i wszystkiego rosną, a stawki czasami są śmieszne, ale no właśnie, czy lokalny kierowca w Indiach i lokalny przewodnik i lokalni bellboye to jest ktoś, na kim chcemy robić pieniądze, w sensie oszczędzamy i dajemy im jakieś grosze, bo musimy zatrzymać dla siebie? To już jest chyba kwestia etyki zawodowej. Także moja rada dla wszystkich, może warto po prostu się na koniec rozliczyć albo po prostu robić to bardziej oficjalnie, bo czasami rzeczywiście, jeżeli miałam zebrać po 30, a ja czasami idę do swojej grupy i mówię, słuchajcie, ja muszę dozbierać jeszcze po 20, bo tu poszło, tam poszło, a jeszcze to, 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 ale ja mówię wprost, zobaczcie, tu dałam tyle, idźcie do tego przewodnika, zapytajcie się go, że dałam tyle, a tu tyle, a tu tyle, a tu tyle, więc potrzebuję jeszcze tyle, żeby po prostu zamknął się budżet. A czasami jest tak, że te pieniądze zostają i kto ze mną był, były grupy ze mną, to wiedzą, że ja tak samo oddaję potem te pieniądze grupie. Większość pilotów tak nie robi. To już jest, że tak powiem, wybór każdego. Nie wieszajmy psów na pilotach z zasady, bo też nie możemy oczekiwać, że pilot w całym tym zamieszaniu tego wszystkiego będzie jeszcze pilnował każdego dnia i zastanawiał się, co on tam gdzie, którędy wydał, ale nie fajne jest, jak rzucamy jakieś ochłapy tutaj lokalnej społeczności, bo wsadzamy sobie pieniądze do kieszeni. 17 punkt. Foto z białasem. I tutaj cytat z komentarza. Jesteśmy dla nich większą atrakcją niż oni dla nas. I tutaj wracamy do tego, o czym już nieraz było w postach, o czym już nieraz było w relacjach i o czym mówiłam już też na wcześniejszych live'ach. Czyli moi drodzy, jak się przyjedzie pierwszy raz do Azji, jest się białym i jeszcze na przykład blondynem, to jesteśmy nie? Superstar. Naprawdę Bollywood to się przy tym może schować. Każdy będzie podchodził, będzie chciał z nami zdjęcie i naprawdę jak ja widzę potem te vlogi różne, o, patrzcie, po prostu idę sobie ulicą i ten chce ze mną zdjęcie i tamten. Nie polecam. Oczywiście wiadomo, że czasami ha, 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 tam my im robimy zdjęcia albo my sobie chcemy zrobić zdjęcia i oni z nami fajnie, ale pamiętajcie, że jest coś takiego jak znowu ta cienka linia, kiedy jesteśmy w jakimś bardziej publicznym miejscu, no nie wiem, Taj Mahal niech będzie, bo on jest w większości ofert. I teraz przy tym Taj Mahalu my sobie jedziemy, tam jest dużo lokalsów też, którzy zwiedzają i oni, podchodzi jakaś jedna rodzina i mówi, pani, my se cykniemy z panią foto i ty mówisz, ale super, chcą ze mną zdjęcie. Robisz sobie z nimi zdjęcie, a potem już zaraz stoi w kolejce trzy kolejne rodziny, a za nimi jak się skończy zdjęcie, to stoją pięć kolejnych rodzin i jest taki moment, kiedy wy już mówicie, wiecie co, no ja mam tylko godzinę na zwiedzanie Taj Mahalu, ja nie mogę teraz godziny spędzić na robieniu sobie z wami zdjęć. I wtedy jest takie, no ale jak to? To z nimi sobie zrobiłeś, a ze mną nie? I wiecie, i robi się trochę kwas, nie? No bo czemu z nimi zrobiłeś, a z nami nie? Drugi przykład, o którym już też z Anią nieraz mówiliśmy, to jest to, że najczęściej do kobiet podchodzą po prostu młodzi mężczyźni. Młodzi, starsi, starzy raczej nie, ale tacy, nazwijmy to młodzi mężczyźni, czy do kobiet w różnym wieku i chcą sobie z nami cyknąć foto. I my znowu, wow, tutaj jestem bardziej popularna niż jestem w Polsce. Nikt tam nie, na mnie nie zwraca uwagi, nikt się nawet nie uśmiechnie. No tylko tak, nie wiecie gdzie i z jakim podpisem to zdjęcie potem trafi do sieci. Może skrajny przykład, ale wiecie, te wszystkie historie o Polkach w Egipcie, tak? Wszyscy wiemy o co chodzi. Polki, które wyjeżdżały do Egiptu, jak ktoś nie wie, to HBO, Darling, I Love You odsyłam. To samo jest tutaj. To nie jest tak, że to się coś dzieje, ale jakby białe kobiety w Azji, w Indiach, też różne rzeczy można sobie pomyśleć. Tym bardziej, że okej, na przykład Indusi, jak się chcą wyrwać, mówią o mężczyznach, od swoich żon, to albo lecą do Tajlandii, albo lecą do Goa. I w Goa jest, mówię w Goa, a nie na Goa, bo Goa to jest stan, a nie wyspa, ani nie miasto, tylko stan. Więc w Goa jest bardzo dużo Rosjan. Tym samym też dużo Rosjanek, które mają różne zainteresowania i świadczą różne usługi. Więc dla takiego przeciętnego Indusa, Polka, Rosjanka, no jakaś tam Słowianka, no nie wiem, wyglądają tak samo, są białe, mają blond włosy. Wiecie, historia, która zostanie dorobiona do tego, jak zacznie gdzieś krążyć w sieci, nie wiecie, co tam się potem z tym wydarzy. Więc ja bym radziła, żeby nie cieszyć się tą wielką popularnością, fajnie, uśmiechnijmy się, gdzieś tam jak w jakimś mniej zatłoczonym miejscu, zrobimy sobie fotkę z jakąś rodzinką, dzieckiem, coś tam, z jakimiś kobietkami, które są ładnie ubrane w sari, my się będziemy mieć ładne zdjęcie, one też wszyscy się ucieszą, ale uważajmy, zawsze pamiętajcie zdrowy rozsądek. 18 punkt, plan podróży. Plan podróży, tutaj chodzi mi głównie o intensywność programu. Intensywność w takim sensie, że jeżeli przyjeżdżamy na 7 dni do Indii i mamy w programie ten klasyczny, tradycyjny złoty trójkąt, czyli Delhi, Agra i Jaipur, jeszcze z przystankiem jakimś tam albo w Fateh Pursikri, albo jeszcze, nie wiem, w Ratamborze w Parku Narodowym na Tygrysy, albo w Mandawie na Haveli, albo coś, to te 7 dni, słuchajcie, jest tak intensywne, gdzie jeszcze wy, i o tym też ostatnio mówiłam, przylatujecie i prosto z lotniska jesteście zabrani na zwiedzanie. Wy nawet nie macie czasu, nie wiem, zjeść śniadania, odświeżyć się, przebrać się, zostawić walizek, tylko ten program jest tak intensywny, że my prosto z lotniska po tych godzinach podróży waszej jedziemy na zwiedzanie. I pilot tutaj nie ma nic do powiedzenia, dlatego że taki jest program. Wy podpisaliście umowę, w tej umowie jest zawsze program i widzieliście doskonale, że dzień drugi po przylocie zwiedzanie Delhi. I teraz oczywiście możecie powiedzieć, no pani, ale ja nie wiem, co to znaczy zwiedzanie Delhi. Delhi to jest miasto duże. Delhi to jest miasto, gdzie może odległości nie ma dużych, ale korki są ogromne, co oznacza, że będziecie jechać 2 godziny do centrum, między kolejnymi punktami na przykład 30 minut, godzinę. A jeszcze pamiętajcie, jeżeli jesteście grupą, z małym biurem, które ma, nie wiem, maksymalnie 12 osób w grupie, jesteśmy jakimś busikiem, wyskoczymy, przejdziemy szybko, wskoczymy, no to wiadomo, że w 5, 10, 15 osób przemieszczamy się znacznie szybciej niż grupą 40 osób. Więc jeżeli 40 osób ma się wysypać z autokaru, ok, przejść, a jeszcze, o pani, jakie tam ładne zdjęcie, o pani, ja tu bym bransoletkę kupiła, o pani, o samosa ja bym zjadła, bo jestem głodna, no to nasze przejście, które mogłoby trwać 3 minuty, trwa czasami 30. I pilot z przewodnikiem na wszystkich muszą zaczekać. Więc najczęściej tutaj jest taka skarga w różnych komentarzach od klientów, że za mało czasu wolnego. W tych programach takich upakowanych, jak przeczytacie ten program i błagam Was, czytajcie programy ze zrozumieniem, nie ma czasu. Nie ma czasu dla Was na czas wolny. Mówię, gdybyście pojechali w grupie 5-osobowej i teraz zwiedzili tą świątynię, czy ten pałac, czy coś w godzinkę, super, to ja Wam dam potem godzinę czasu wolnego na zakupy, na, nie wiem, szlajanie się, jedzenie, samos, dos i wszystkiego innego. Ale jeżeli ja jestem grupą 40 osób, to to samo zwiedzanie mi nie zajmie godziny, tylko minimum 2 albo 2,5. Bo nawet jeżeli coś zwiedzamy i ja teraz mówię, proszę Państwa, tu jest to, 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 a teraz macie czas wolny na zdjęcia, bo taka jest przeważnie zasada. I ja Wam mówię, macie 20 minut na zdjęcia i wszyscy się rozejdą, to kto był na wycieczce objazdowej, ten wie, że w 40-osobowej grupie 40 osób nie przychodzi o czasie. Czyli mieliśmy już 11.40 teoretycznie iść dalej, a potem 11.50 iść dalej i tutaj wszystko było zaplanowane. Ale zanim tam ci przyszli, zanim tam ci doszli, zanim tam ci coś obejrzeli, to to się zawsze czasowo nam rozjedzie. I w tym momencie okazuje się, że wy po prostu przebiegliście przez te Indie. No taka jest prawda. Jeżeli się przyjeżdża na 7 dni takiego intensywnego programu, przyjeżdżajcie na 7 dni, jakby ja nie mówię, że nie. Ale jeżeli jesteście w 40-osobowej grupie na 7 dniach intensywnego, wypchanego po brzegi programu, to się nie dziwcie, że Was pilot pogania i że nie macie czasu wolnego. A jeszcze jak hotel jest, jak wspomnieliśmy, 2 godziny jazdy od centrum, no to w zasadzie skończycie dzień i dziękuję, do widzenia. Bo jak już dojedziecie, no to już nie będziecie mieć czasu wolnego. Małe biura częściej ze względu na wyższy budżet będą mieć jakiś hotelik w centrum. Więc teraz, jak skończymy o 17 zwiedzanie, to ja nie będę zasuwać jeszcze kolejnych 2 godzin w korkach gdzieś tam na obrzeża i potem jakbyście chcieli wrócić do centrum, to dojedziecie o 21 w zasadzie, zanim dojedziecie, to już trzeba by było wracać, tylko jesteście w jakimś centralnie umieszczonym punkcie, skończycie o 17, 5 minut do hotelu, macie czas wolny, róbcie sobie ze swoim popołudniem, wieczorem, co chcecie. Do tego zawsze się znajdą takie osoby, które mają wyrąbane, bo no właśnie tak jest, jakby wiecie, piloci doświadczeni mają na to swoje różne sposoby. Ja może nie będę przytaczać, ale Tak, moi turyści, znaczy nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, tak, ale byli już tacy, co biegali z autokarem. Może jestem bez serca, ale no wybaczcie, ja uważam, że jeżeli autokarze jest 40 osób, umawiamy się o jakiejś godzinie i wszyscy przychodzą, a dwóch osób nie ma, no to raz to jest przypadek, drugi raz to jest jakieś nieszczęście, ale jeżeli trzeci i czwarty raz zawsze nie ma tych samych dwóch osób, to ja zwyczajnie mówię, że moi drodzy, następny punkt programu jest taki, gdyby ktoś nie zdążył na autokar, to widzimy się w tym punkcie. Można wziąć taksówkę i dojechać. Cruel? Life is cruel. No naprawdę, bo to wiecie, trzeba mieć szacunek do tego, że podróżujecie w grupie. Ja uważam, że to jest jakby podstawowa zasada, jeżeli decydujesz się na to, że jedziesz na wycieczkę objazdową z biurem podróży, z grupą ludzi, to miejmy szacunek do siebie nawzajem, miejmy szacunek do swojego czasu. Więc jeżeli ktoś notorycznie nie szanuje czasu innych, no to jakoś musi ponieść tego konsekwencje. Więc to było z tym planem podróży. Czasami znowu w niektórych komentarzach był zarzut, że za dużo czasu wolnego, że to wszystko jest takie rozciągnięte, że w zasadzie to nic się nie dzieje. Innym razem, i tu znowu, to był zarzut do pilota najczęściej, że w punktach zwiedzania to pani nam dawała godzinę i musieliśmy biegiem, a potem się okazywało, że jedziemy do jakiegoś sklepu z dywanami i mamy 2 godziny czasu, albo do jakiejś biżuterii, mamy 2 godziny czasu i w zasadzie to, co chcielibyśmy zobaczyć, to mamy mało czasu, a to, co byśmy nie chcieli, to mamy za dużo czasu. To jest zawsze problematyczne w grupie, bo pamiętajcie, jeżeli przyjedziemy sobie sami, to sobie możemy ze swoim czasem gospodarować dowolnie. Jeżeli jesteśmy w grupie i plan, tak jak już wspomniałam wcześniej, został zrobiony przez biuro i ja jako pilot muszę pojechać do dywanów i muszę pojechać gdzieś tam, a te duże biura w 90% mają to w programie, chociaż nie jest to wspomniane, to tutaj pilot zbyt wiele do gadania nie ma. Innym wypadkiem jest sytuacja, kiedy pilot, i takie zarzuty też były w komentarzach, o matko, chyba jesteśmy mentalnymi bliźniaczkami, też tak mam, no właśnie. Więc innym przypadkiem jest to, kiedy na przykład pilot, ludzie pisali w komentarzu, widać, że Indii nie lubi, jest tutaj jak za karę, jak już gdzieś musi wejść, to w zasadzie ani przewodnika nie tłumaczy, przewodnik też nic nie mówi, pilot mówi, no taki tam budynek z XV wieku, 20 minut na zdjęcia, spotykamy się tutaj. No jakby, tak, wracamy znowu do punktu 5 z poprzedniego live'a, czyli jak jesteście z dużym biurem, to nigdy nie macie pewności, kto jest tam pilotem, jak będzie pasjonat kraju, to macie szczęście, jak będzie ktoś, kto jest tam z przypadku, to macie pecha. Byłam na kilku objazdówkach i mam takie odczucie, że ludzie na objazdówkach zdają sobie sprawę z tego, że każde opóźnienie to problem dla grupy i wszyscy byli punktualni. Musiałam mieć wyjątkowe szczęście. Tak, miałaś wyjątkowe szczęście. Bardzo wyjątkowe szczęście, bo przyznam szczerze, że jak jeżdżę, to owszem, 10% może grup było takie, że były punktualne, ale w 90% jednak zawsze znajduje się ktoś, kto uważa, że jak już było wspomniane w komentarzu, jest na wakacjach i on się nie zamierza spieszyć. Więc ta intensywność programu jest zawsze problematyczna, dlatego analizujcie te programy, dlatego że tak, to jest wasz urlop. Jeżeli odpoczywacie zwiedzając intensywnie, super. Jeżeli odpoczywacie leżąc na leżaku, super. Więc jeżeli znajdziecie się gdzieś przez przypadek, bo koleżanka jechała, albo bo sąsiad polecił i w zasadzie nie przeczytaliście programu, to potem możecie mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Bo ani pilot, ani przewodnik, ani biuro już nie wezmą odpowiedzialności za to, że dostaliście w umowie program i go zwyczajnie nie przeczytaliście. A to też się bardzo często w moim przypadku w takich sytuacjach zdarzało. Punkt 19. Wielkość grupy, a słyszalność. Bardzo duży zarzut, chociaż wiem, że jedno z biur na wielu kierunkach daje system Tour Guide, czyli ten taki system, że wy macie sobie słuchaweczki i macie te radyjka, a pilot ma swój mikrofon. Wiem, że to jest, aczkolwiek zauważyłam, że chyba na objazdówkach do Indii tego nie ma. Dlatego, że to się pojawiało u tego biura, którego wiem, że mają to gdzie indziej, że tego nie ma. U innego biura, które wiem, że nigdy tego nie miało, nadal tego nie ma i u jeszcze jednego też tego nie ma. Co powoduje, że oczywiście, jak jedziemy sobie autokarem i jest mikrofon w tym autokarze i pilot lub przewodnik coś tam opowiadają, no to wszyscy to słyszą. Natomiast w momencie, kiedy wysiadamy i jesteśmy przy jakiejś atrakcji, a nie oszukujmy się, że w Indiach jest głośno, są masy ludzi, trąbią zawsze klaksony, no to przy 40 osobach, nawet jak ktoś ma bardzo donośny głos i bardzo dobrą fonię, no to może być trudno. Naprawdę, ja miałam 40-osobowe grupy i zawsze starałam się gdzieś znaleźć jakiś kąt, ale wiecie, jak nie stoicie gdzieś blisko, tylko dalej, a jeszcze nie daj Boże, jesteście bardziej zainteresowani robieniem zdjęcia, no to good luck. Są w Indiach już. A, dobrze, dziękuję Aniu. Te słuchawki są mega dobrym rozwiązaniem. Tak, są i one tak naprawdę ułatwiają wszystkim życie. Bo nie oszukujmy się, że jeżeli, wiecie, ja jako pilot jestem z taką ogromną grupą na objeździe, to pierwszy dzień mogę sobie krzyczeć, drugi dzień mogę sobie krzyczeć, ale w tym hałasie, w tym kurzu, jak ja będę tak krzyczeć przez 3 dni, to ja najprawdopodobniej 4 już stracę głos. Więc tym sposobem, oczywiście ja się staram jak najwięcej informacji przekazywać w autokarze, kiedy wszyscy siedzą, dobrze mnie słyszą, no ale wiadomo, no jak się jest na miejscu i jest jakieś pytanie, proszę Pani, a co to jest, albo gdzieś jesteśmy, już chcemy o danym punkcie coś powiedzieć, no to taki system tutaj w tym momencie ratuje życie, jak jest duża grupa. Jak jest mała grupa, no to wiadomo, stoimy sobie obok siebie, jest ok. Przy dużych biurach, przy dużych grupach jest z tym znacznie ciężej. I punkt 20, czyli atrakcje. Tutaj akurat, jeśli chodzi o atrakcje, mam na myśli atrakcje takie jak słonie, wielbłądy i tego typu rzeczy. Wiecie, świadomość ludzi na temat życia ogólnie, podróżowania, czyli tak zwane świadome podróże rośnie, ale nadal wiele osób ma ochotę, będąc w Azji, więc także w Indiach, na przejażdżkę na słoniu. Nie oceniam, ok? Uważam, że nie trzeba. Są oczywiście miejsca takie, na przykład na Sri Lance, gdzie ta przejażdżka na słoniu jest taka, że to jest jeden słoń i jeden człowiek siedzący na tym słoniu w zasadzie na oklep, czyli tam jest jakaś mata i wy na nim siedzicie. Ok, ale to jest jakiś niewielki procent. W większości, jeżeli mówimy o przejażdżce na słoniu, oznacza to, że na tym słoniu jest jakaś ławeczka i na tej ławeczce siedzą ludzie. Takim klasycznym przykładem z Indii jest Fort Amer, który się znajduje w Jaipurze, gdzie możemy zwyczajnie wsiąść do jeepa, wjechać jeepami na górze, cała grupa jest razem, to jest opcja, którą ja preferuję, ale w dużych biurach, jak pracuję z małymi biurami, to przyznam szczerze, że wszyscy już tu pousuwali te przejażdżki na słoniu, natomiast w większości dużych biur nadal jest opcja wjechania na słoniu lub na jeepie i kończy się to tym, że na tym słoniu jest ta ławeczka, siedzi się bokiem w ogóle, więc jak on idzie i się trzęsie i to się wszystko rusza, to ani to przyjemne, ani to bezpieczne. Cierpicie wy, cierpi zwierzę. Więc dla jednego zdjęcia, czy ma to sens, na dobrą sprawę możecie sobie zrobić zdjęcie ze słoniem, jak on stoi i nie jedzie. Ja wiem, że świata może nie zbawimy, bo jak ja nie pojadę, to ktoś inny. A ale wiecie, naprawdę, były tam komentarze osób, które mówiły, no była tam przejażdżka na Słoniu, ale to było super niewygodne, super niebezpieczne, ławeczka się ruszała, mówiliśmy do tego kierowcy, a on tylko mówił, okej, no bo przecież wiadomo, że ten mamut, czyli ten kierowca Słonia, on po angielsku nie, no on po prostu ma was wieść na górę i dostać za to pieniądze, więc on wam nie ma się z wami komunikować i opowiadać wam, jak piękne jest życie w Jaipurze, tylko ma was tam wieść. Więc jak ta ławeczka się buja albo coś się odpięło, to jego to nie interesuje. Także słonie i inne tego typu atrakcje, trzeba to przemyśleć czasami, tak? Czy warto? W jakich to jest warunkach? W jakich warunkach są te zwierzęta? Czy to jest tego warte? Także te atrakcje powoli, mówię, widzę, że wypadają z tych programów, ale w wielu miejscach jeszcze takie są i niestety wiem też, że są turyści, którzy naciskają wręcz na pilota, przepraszam, żeby ich zabrał do takiego miejsca, co uważam, że jest kompletnie bez sensu, ale co ja tam wiem. Okej. Punkt 21. Konkurencyjność oferty. Konkurencyjność oferty to jest śmiech na sali w przypadku akurat tych największych biur. Chociaż jestem zaskoczona, bo zauważyłam ostatnio, analizując tą ofertę, że owszem, pojawiły się nawet jakieś nowe programy. Co tu jest za komentarz? Ale czym więcej osób nie pojedzie, to atrakcja nie będzie opłacalna i nie będzie miało sensu męczenie zwierząt. Zgadza się. Więc w kwestii konkurencyjności, owszem, pojawiają się już oferty na przykład na południe Indii. Dlatego, że takim standardem to są oferty na północ. Świetnym przykładem jest moja próba współpracy z jednym wydawnictwem, które ma przewodnik po Indiach północnych, ale nie ma po Indiach środkowych i południowych, wschodnich czy zachodnich, tylko Indie północne. Więc napisałam do nich, że wiecie, no, Indie to kraj duży, a na południu jest wiele stanów i w Indiach centralnych, środkowych. Może warto by o tym napisać, bo wtedy ludzie by też mieli świadomość, jakie są inne atrakcje. Chętniej by odwiedzali to południe, a południe jest bardzo atrakcyjne. Więc dostałam odpowiedź, że nie. Że oni jakby nie są zainteresowani, ponieważ generalnie Indie to tak średnio, a jak już ludzie jadą, to jadą na północ. No więc będą ludzie jeździć, słuchajcie, na północ, jeżeli te oferty są u tych biur po prostu takie same. No błagam was, jak popatrzeć na listę atrakcji, które się pojawiają u wszystkich tych trzech biur, to jest Delhi, Agra z Taj Mahalem, Jaipur, czyli Różowe Miasto, ewentualnie jakiś park narodowy, jakiś, mówię, to jest czasami różne parki narodowe, ale jakiś park narodowy, żeby zobaczyć tygrysy. Jest to Rajasthan, czyli jeden tylko z 28 stanów z Indii, gdzie mamy forty, miasta, forty i pustynie, co totalnie nie oddaje ani geograficznej, ani kulturalnej różnorodności tego kraju. Ewentualnie pojawia się bardzo często w ofercie jednego biura Varanasi, które uważam, że jest trudne, ponieważ Varanasi, jak ktoś nie wie, to przypominam tylko, że jest to miasto bardzo, bardzo stare, bardzo, bardzo święte, bardzo, bardzo ważne dla Hindusów, czyli dla wyznawców hinduizmu, którzy marzeniem ich jest, żeby zostać skremowanym właśnie tam. Co oznacza, że kto może, to tego swojego zmarłego albo chorego, który tam umiera, dostarczę do Varanasi. Więc Varanasi permanentnie, notorycznie na gatach, czyli na tych schodach przy rzece, palą się stosy z ciałami. Oprócz tego pamiętajmy o tym, że ciało zmarłego, które zostaje już skremowane, jest następnie wrzucane do tejże rzeki zwanej Gangesem. Bo jak się tam trafi, to prawdopodobnie już nie będziemy się musieli reinkarnować i otrzymamy mokrze, czyli wyzwolenie z kręgu reinkarnacji. I teraz to ciało wrzucone do rzeki, ono jest lepiej lub gorzej skremowane, moi drodzy. Więc jak płyniecie sobie na słynny rejsik w poranku, kiedy wschodzi słońce nad Gangesem i wygląda to cudownie, to wygląda to cudownie tak długo, jak patrzycie na wschodzące słońce, a niekoniecznie na to, co pływa w rzece. Dlatego, że zasada jest taka, że drewno jest drogie. Oczywiście najlepiej, żeby na tym stosie było jak najwięcej drewna sandałowego, to są koszty. Każdy ma pieniądze na to. Już samo to, że ma pogrzeb baranacji jest drogie, a już co dopiero to drewno. Co oznacza, że ktoś się lepiej dopali, a ktoś się gorzej dopali i też trafia do tej rzeki. Okay? Ja już nie wdaję się w większe... Myślę, że macie na tyle wyobraźni, żeby to sobie wszystko zwizualizować. Więc jak ktoś jest pierwszy raz w Indiach i zostaje przetargany po starym Delhi pierwszego dnia, tak, że wyzionie po prostu tam ducha i będzie się przeciskać przez tłoki, to oczywiście pierwsza trauma, o Jezus, w Indiach są tłumy. Nie, nie wszędzie w Indiach są tłumy. Potem przejedzie przez Agrę, która w Taj Mahalu jest piękna, ale poza tym jest mocno słaba. Samo miasto w sobie jest... Przynajmniej, okej, okay. Może nie mówię o całej Agrze, ale tam, gdzie będziecie się przemieszczać od hotelu do Taj Mahalu, to nic pięknego nie zobaczycie. Potem pojedziecie na przykład nocnym pociągiem, i tu znowu w zależności od klasy, do tego Varanasi. No, można się straumatyzować na jednym wyjeździe nieźle. I wrócicie po prostu tak przebodźcowani, a jeszcze, przypomnę, biuro będzie chciało wcisnąć jak najwięcej rzeczy w te 500 przykładowych dolarów i się okaże, że te hotele to w ogóle były jakieś najgorsze, a jedzenie to w ogóle było tragiczne, a przewodnicy nie mieli nic do powiedzenia i nie daj Boże jeszcze pilot był z przypadku. I wtedy już jakby katastrofa murowana. Więc konkurencyjność oferty powoluśku, bo to jeszcze naprawdę raczkuje, się zmienia powoluśku, ale większość ma Złoty Trójkąt, Rajasthan, z Varanasi, ewentualnie z Mumbajem. Coś tam troszkę raczkuje ewentualnie Kerala, dlatego że tam mamy rozlewiska, tam mamy Munar z tarasami herbacianymi. Dość sporo jest Tamil Nadu, zwłaszcza u jednego biura, które ma północ i potem Tamil Nadu albo Tamil Nadu. Natomiast warto pamiętać o tym, że Tamil Nadu to jest taki stan, gdzie jak się popatrzy na program, przeczyta go ze zrozumieniem, to tam są w większości świątynie, okay? Więc jedziecie od świątyni do świątyni, od świątyni do świątyni. I ja robiąc ten program usłyszałam po prostu od mojej grupy: Ola, a może już nie jechać do tej 50. świątyni? Więc... Oczywiście są pasjonaci kultury i religii i te świątynie się różnią między sobą, ale dla przeciętnego Kowalskiego, który się kupił tą ofertę, bo była fajna i atrakcyjna cenowo, jeżdżenie jak na pielgrzymce od świątyni do świątyni, od świątyni do świątyni, może być mało atrakcyjne, więc zwracam na to Waszą uwagę. W Tamil Nadu jest wiele ciekawych jeszcze punktów, jak chociażby Uti, czyli taka Szwajcaria tego, ale do tego nie wchodzę, dlatego że o tym, jakie są atrakcje i co zobaczyć, będziemy jutro rozmawiać zapewne z Martą na naszym live'ie. Ja mówię tylko ogólnie o konkurencyjności tej oferty, tych dużych biur. Więc tak naprawdę czasami się okaże, że macie ten sam program, tylko na przykład nie Delhi, Agra, Jaipur, Agra, tylko Delhi, tylko Delhi, Jaipur, Agra, Delhi. Czyli po prostu w drugą stronę, tak żebyście się nie spotkali. Albo jedziecie równolegle z tych dwóch, trzech biur te same i gdzieś tam się mijacie, spotykacie ciągle z tymi samymi. I tak naprawdę różnica jest tylko w cenie tej podstawowej, która może się różnić naprawdę jakimiś drobiazgami, a potem cena różni się już docelowo w tych szczegółach. Dlatego, że zwróćcie uwagę też na to, że są takie biura, a bardziej jest takie biuro, które niektóre atrakcje ma jako dodatkowo płatne. Więc jest niby pewien program, ale może się okazać, że chcecie zobaczyć jeszcze coś tam w tym programie albo coś tam, to musicie dodatkowo za to zapłacić i to kosztuje $60, a to kosztuje $50, więc teoretycznie dostaliście super ofertę za 3000 zł, ale nie doczytaliście sobie pod tą gwiazdką albo w tej piątej w zakładce, że jeszcze jest $300 na wstępy i przewodników, a jeszcze jest $5 za osobę za dzień na piwki, a jeszcze, żeby zobaczyć to i tamto, to jeszcze kolejne $50 od osoby za taką czy taką atrakcję. Także, moi drodzy, taka podstawowa umiejętność wyniesiona ze szkoły podstawowej, czytajmy ze zrozumieniem. Jak macie jakieś wątpliwości, to zwracajcie się do swoich agentów i dlatego bardzo będę Wam polecać, żeby jednak kupować wycieczki u agentów i to jeszcze najlepiej agentów doświadczonych, którzy wiedzą, co sprzedają i dlaczego to sprzedają, a nie przez infolinię, bo potem się okaże, że jesteście w kompletnie nie swojej bajce. Bo pani na infolinii albo ta pani w tym biurze tam coś po prostu się cieszy, że Wam sprzedała, powiedziała Wam to, co chcieliście usłyszeć, a fakty, a rzeczywistość są totalnie inne. Więc te opłaty, dopłaty i rozliczenia, to o tym sobie powiedzieliśmy. I punkt ostatni już i powoli kończymy, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to jest kwestia taka, że nigdzie w tych komentarzach nie pojawiło się, jakoby ktokolwiek czuł się niebezpiecznie w Indiach. Czy to były osoby stricte trzymające się spódnicy pilota, czy to były osoby, które spędzały czas wolny we własnym zakresie, czy to w takim mieście, czy w innym, w innej wiosce, w nocy, za dnia. Nikt nigdzie, przynajmniej w komentarzach, które ja przejrzałam, więc nie mówię, że 100% to jest równe, ale w 90% komentarzy, które przejrzałam, nie znalazłam nigdzie, żeby ktoś napisał, że wiecie co, ale uważajcie, bo w tych Indiach to niebezpiecznie. Albo uważajcie, bo w tych Indiach to na was obkradli. Albo uważajcie, bo w tych Indiach to kogoś tam zmolestowali. Albo cokolwiek. I że w tych Indiach to jest strasznie. Nie. To, czym tak naprawdę nas straszą te nagłówki, dzieje się. Ja nie mówię, że się nie dzieje, ale odsyłam was. Jest coś takiego jak... jak to się nazywa? World Security Map, Travel Security Map, coś takiego. To jest oczywiście .com, nie jest to polskojęzyczna strona, gdzie rokrocznie ze wszystkich statystyk, wszystkiego jest robiona taka mapka, gdzie macie kolorami zaznaczone te najbezpieczniejsze i mniej, aż do całkiem niebezpiecznych krajów. I gwarantuję Wam, że Indie naprawdę nie są niebezpieczne. Więcej, jeżeli chcecie poczytać na ten temat, odsyłam Was do mojej książki, odsyłam Was do moich wpisów na blogu, odsyłam Was do moich relacji wyróżnionych, do postów na Instagramie. Naprawdę informacji jest cała masa. Tu element autoreklamy na sam już koniec, bo jednak o tym nie wspominam zbyt często, zbyt dużo, potem wszyscy się zastanawiają, ty, a kim ona w ogóle jest i co ona tutaj robi? Więc kto jeszcze nie wie, kto jest tutaj pierwszy raz, ja się nazywam Aleksandra Zalewska, mieszkam w Indiach od 2019 roku, od 2008 roku jestem związana z branżą turystyczną, ogólnie rzecz ujmując, tu różne stanowiska w tej branży. Pilotuję wycieczki, więc jestem pilotem przewodnikiem. Ponieważ mieszkam w Indiach od 2019, to tak naprawdę jeszcze 2 lata wcześniej już siedziałam w Azji, więc są to najczęściej takie kierunki jak Indie, Sri Lanka, Nepal, Tajlandia, Kambodża i wszystko wokoło, czyli tak naprawdę Azja od Indii w prawo wszystko, czyli na wschód. Robię to komercyjnie dla biur. I układam również programy podróży dla osób prywatnych i dla firm. Jestem autorką wielu artykułów i swoich prywatnie na blogu i również artykułów dla Onetu, dla Polek w podróży, dla różnych innych portali z anywhere.pl łącznie. Prowadzę swój vlog również na YouTubie. Co jeszcze? Mam podcasty, może ktoś słucha. I również napisałam kilka książek, w tym między innymi Jest to książka, która nazywa się Smaki Indii, która to książka ma 414 stron ciekawostek, faktów i doświadczeń zbieranych przeze mnie przez te wszystkie lata mojego mieszkania tutaj w Indiach. W tej książce znajdziecie przepisy, w tej książce znajdziecie legendy, w tej książce znajdziecie życie codzienne w Indiach, opis wszystkich religii, jakie są najciekawsze atrakcje w poszczególnych stanach i tak dalej, i tak dalej. Także polecam, uważam, że jak na 414 stron, cena 45 zł, nie jest wygórowana, czasami się zdarzają też jakieś promocje, także zapraszam do korzystania z tych płatnych i bezpłatnych różnych materiałów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało teraz. Jeżeli nie macie, to piszcie również w komentarzu później i pod tym nagraniem tutaj, czy to też na YouTubie, również na stronie mojej internetowej atelierpodróży.pl znajdziecie maila mojego, formularz kontaktowy, więc możecie śmiało pisać, ja też odpowiadam w direct message. Jeżeli do mnie dotrą, to odpowiadam. Tu od razu przepraszam, ale naprawdę nie mam wpływu na to, że Instagram wrzuca wiele rzeczy do jakiegoś spamu i czasami ten spam jest pusty, a potem się okazuje, że tam jest 20 wiadomości sprzed roku. Co uważasz o podróży kobiety w ciąży do Indii? W którym miesiącu ciąży? Czy są przeciwwskazania do podróży ogólnie? Jaki jest stan zdrowia tej kobiety? Kiedy jest ta podróż? Jaki jest program zwiedzania tej wycieczki, czy jakikolwiek tam sobie założyłaś? Tu jest wiele niewiadomych. Jakby ja nie odradzam, aczkolwiek każdy sam tak naprawdę zna najlepiej swój organizm, będzie wiedział, czy lot taki długi z Polski do Indii to jest coś, co jest dobre dla jego ciąży, czy nie. Tak naprawdę to trzeba przeanalizować z lekarzem. Później, jak mamy długie przejazdy albo zwiedzanie i może być bardzo gorąco, to czy to jest coś, co ci posłuży? No, to tak, jeśli mogę tak ogólnie. Nie jestem osobą chyba na tyle kompetentną medycznie, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Mogę tylko doradzić. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. W godzinkę 20 się uwinęliśmy z pozostałymi punktami. Będę bardzo, bardzo wdzięczna oczywiście za polecanie mojego konta. W końcu, wiecie, wszyscy twórcy potrzebują tak naprawdę tego, żeby te konta rosły. Będę wdzięczna za Wasze komentarze i za serduszka, które się pojawią pod zapisanym nagraniem tu czy tam. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia już jutro. Relacja będzie prowadzona przez Martę. Ja będę tam tylko i wyłącznie gościnią, więc zostanie później zapisana. Poproszę Martę, żeby zrobiła mnie jako współorganizatora. Tymże sposobem może na mojej tablicy też będzie to widoczne. Tak czy inaczej odsyłam Wam na konto Marty Knasieckiej, specjalistka od wakacji. Jutro o godzinie 19 będziemy rozmawiać o Indiach jako o destynacji właśnie podróżniczej w szeroko pojętym tego słowa znaczenia. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.